Proszę Państwa, życie przynosi nam bardzo dużo nowych wydarzeń, nowych komentarzy. O tych aktualnych sprawach będzie mówił teraz do nas pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, którego bardzo gorąco witamy na naszej antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I chciałbym zacząć moje uwagi od gorącego, bardzo gorącego polecenia słuchaczom i słuchaczkom Radia Maryja najnowszego felietonu Bernarda Margherita w tygodniku Solidarność z 11 maja. Przebywający w Polsce od kilkudziesięciu lat, świetny francuski korespondent. Margherita jest żonaty z Polką, ale pokochał nie tylko swą polską żonę, ale również i Polskę, jak temu wielokrotnie dawał wyraz w swoich tekstach. Niejednokrotnie bronił Polskę przed oszczerstwami. Między innymi domagał się, by Polaków również przeproszono za zbrodnie żydowskich komunistów. Wielokrotnie jako gorący katolik wyrażał podziw dla polskiego katolicyzmu i polskiej walki o wartości chrześcijańskie. Równocześnie niejednokrotnie piętnował łże elity niszczące Polskę gospodarczo po 1989 roku. Wypowiadał się za Polską Solidarną. Był bardzo ostrym krytykiem terapii szokowej narzuconej Polsce w ramach planu Sorosza, Zaksa, Balcerowicza. Przyznam, że z prawdziwym wzruszeniem czytałem jego najnowszy felieton w tygodniku Solidarność zatytułowany Przepraszam. Oto kilka jakże wymownych fragmentów z tego pięknego tekstu. Byłem i jestem Francuzem, pisze Marguerite. Jestem z tego dumny, nie zawsze jednak. I na pewno nie teraz, kiedy jestem świadkiem francuskiej nagonki na liderów Polski na Polskę z powodu lustracji. Wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę francuskich polityków z lewa i z prawa alarmujących o zagrożeniu demokracji w Polsce lub kiedy czytam w mediach, nawet porządnych, o tendencjach faszystowskich nad Wisłą. Dlatego też jako Francuz chcę panu prezydentowi Rzeczpospolitej i panu premierowi powiedzieć przepraszam. Przepraszam za niewiedzę moich rodaków, którzy często nie mają pełnych informacji. I nie są świadomi, że lustracja ma na celu ujawnić tych, którzy przez lata komunizmu uczynili tyle zła dla ludzi i dla kraju. Jestem przeciwnikiem jaskrawości, ale prawda musi być znana. Nie ma wolności bez prawdy. Jest dramatem Polski wolnej, wywodzącej się bezpośrednio z układu okrągłego stołu, iż byli członkowie aparatu PZPR kontrolują dziś 2/3 polskiego biznesu i połowę administracji państwowej. Przepraszam za obłudę francuskich polityków i francuskich mediów, którzy niedawno uznali za stosowne ujawnić po 50 latach nazwiskach tych, którzy jak Papon kolaborowali z hitlerowcami, a odmawiają Polsce prawa do ujawnienia kolaborantów komuny. Przepraszam za arogancję tych moich rodaków, którzy dają sobie prawo interwencji w sprawę wolnego kraju i przy okazji z pogardą szermują oszczerstwami, przedstawiając Polskę jako kraj drugiego gatunku, w którym można się spodziewać najgorszego. Następny temat. Niepokojący skład Trybunału Konstytucyjnego. Na krótko przed jakże ważnymi rozstrzygnięciami Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji ciągle zbyt mało osób zdaje sobie sprawę z rozmiarów jednostronnego, lewicowego przechyłu w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Pod tym względem szczególnie wymowne były informacje ujawnione we wczorajszej Rzeczypospolitej. Według nich w skład Trybunału Konstytucyjnego na 15 jego członków aż 6 to osoby rekomendowane przez postkomunistyczne SLD, a 2 rekomendowane przez Unię Wolności. A więc na 15 osób większość, 8 osób, pochodzi z rekomendacji lewicy. Dodajmy do tego wyraźnie niechętnego lustracji przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia, znanego m.in. z wcześniejszego niewybrednego ataku na ministra Ziobro. W wydawanym przez niemieckiego Springera dzienniku z dnia dzisiejszego czytamy w tekście pod tytułem Jerzy Stępień rozczarował braci Kaczyńskich, że szef klubu PiS-u Marek Kuchciński zachwalał w listopadzie zeszłego roku, iż wybór pana Jerzego Stępnia jest właściwy. Prezydent zachował się bardzo racjonalnie. Wszystko wskazuje niestety, że raczej nie był to bardzo racjonalny wybór ze strony prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo pan prezes Stępień zachowuje się wyraźnie stronniczo-politycznie, z niechęcią do rządów PiS-u. i świeżo Przemysław Gosiewski jeszcze jako minister komentował: angażowanie się prezesa Stępnia w spory polityczne powoduje, że traci on walory niezależności, niezawisłości sędziowskiej. Minister Ziobro jednoznacznie skomentował stronniczość prezesa Stępnia słowami, że powinien się on poddać do dymisji. Na próżno poseł Mularczyk z PiS-u i wiceprokurator generalny Przemysław Piątek złożyli wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego lustracji 3 sędziów zagorzałych przeciwników lustracji. Wspomnianego prezesa Stępnia, Marka Markiewicza i Ewę Łętowską. Odrzucono ten wniosek, jak akcentuje Wojciech Wybranowski w dzisiejszym naszym dzienniku. Przeciwnicy lustracji decydują o jej legalności. Autor naszego dziennika przypomniał, że sędzia Markiewicz, notabene poseł, były poseł SLD, porównał lustrację z hitlerowskimi ustawami norymberskimi. Inny sędzia, Ewa Łętowska, podpisała w 1992 roku list otwarty przeciw lustracji. Senator Romaszewski skomentował kilkadziesiąt minut temu w programie trzecim telewizji, że Trybunał Konstytucyjny zdyskredytował się sam przez brak wyłączenia ze swego składu przy rozstrzyganiu lustracji sędziów, którzy poprzednio dali jaskrawy wyraz swej tendencyjności w tej sprawie. Do tego doszła skomentowana już w tej audycji Radia Maryja przede mną wiadomość z ostatniej chwili o wystąpieniu posła PiS Arkadiusza Mularczyka do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jana Stępnia o wyłączenie ze składu Trybunału przy rozstrzyganiu o lustracji 2 sędziów Adama Jamroza i Mariana Grzybowskiego, którzy według danych IPN mieli być zarejestrowani jako kontakty operacyjne służb PRL-u. I tu dziwna sprawa, a to telewizja publiczna pana Urbańskiego w programie trzecim jako pierwszą osobę do skomentowania całej sprawy poprosiła Wiktora Oświatyńskiego, niechętnie nastawionego do PiS-u i Kaczyńskiego, związanego z tak antylustracyjnym środowiskiem wyborczym. Czy tak ma wyglądać przywracanie obiektywizmu w telewizji publicznej pod rządem Urbańskiego? Potem dano młodego posła LPR Bosaka, a potem to jest dużo większy ciężar gatunkowy, znów byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, gwałtownie antylustracyjnego profesora Safiana, potem pana Kalisza i dopiero potem marszałka Dorna. Teraz dodam inny temat, bardzo ważna wiadomość z Rzymu. Jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, Komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznała heroiczność cnót Eugenia Pacelli, czyli Piusa XII. W ten sposób zdecydowanie odcięto się od akcji sprzeciwu wobec beatyfikacji Piusa XII wysuwanych w niektórych skrajnych środowiskach żydowskich. Upowszechniano tam i upowszechnia się po dziś dzień kłamliwą czarną legendę o Ojcu Świętym Piusie XII, wylansowaną w początkach lat 60. przez sowiecką KGB. Rozpoczęto wówczas całą kampanię insynuacji wobec słynnego papieża, którego KGB nie znosiła jako antykomunistę, zarzucając, że był on rzekomo obojętny wobec wojennej tragedii Żydów. Kłamstwa tych pomówień obaliła poza autorami katolickimi również para uczciwych autorów żydowskich. Zrobili to w odrębnych książkach Józef Lichten i inny autor żydowski Lapid, który stwierdził, że Pius XII swymi interwencjami wobec rządów Włoch, Węgier, Słowacji, Chorwacji, etc. różnymi zakulisowymi działaniami doprowadził do uratowania około 800 tysięcy Żydów. W pierwszych latach po wojnie wielokrotnie dziękowano za to papieżowi ze strony kręgów żydowskich. Tym bardziej oburzające było przyłączenie się niektórych fanatyków żydowskich do kampanii oszczerstw przeciw Piusowi XII. Rozstrzygnięcie Komisji Kongregacji Spraw Kanonicznych uznającej heroiczność cnót Piusa XII ma walor rozstrzygający, decydujący. Roma locuta, causa finita. Następny temat. Z kim chce współpracować Agnieszka Holland? Mówiłem już w Radiu Maryja i akcentowałem w wywiadzie na amach naszego dziennika udzielonym redaktorowi Piotrowi Czartoryskiemu, za jak bardzo oburzający uważam fakt, że na zorganizowanym w Warszawie od 5 maja Festiwalu Filmów Żydowskich, Żydowskie Motywy, uhonorowano jako specjalnie zaproszonego berlińskiego producenta żydowskiego Artura Braunera, haniebnie wsławionego produkcją w 1997 roku, jadowicie pożerczego filmu Z piekła do piekła, jednego z najgorszych antypolskich filmów całej historii kinematografii. Dziwiłem się, że nie zareagował na to minister Kazimierz Ujazdowski, którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje protektorat nad tym żydowskim przeglądem filmów. Promowanie polakożercy kłóci się przecież z jakimkolwiek szacunkiem dla polskiego dziedzictwa narodowego. Z dzisiejszego, wydawanego przez Niemców numeru dziennika dowiadujemy się kolejnej szokującej rzeczy. Okazało się, że Agnieszka Holland ma reżyserować film o łódzkim getcie, który zamierza wyprodukować Artur Brauner. Czy wywodząca się z Polski reżyserka filmowa nie zdaje sobie sprawy z tego, że łagodnie mówiąc nie wypada reżyserować filmów u producenta znanego z niebywałego wręcz stężenia antypolskości? No cóż, sama Holland nierzadko dawała wyraz swym antykatolickim i antypolskim uprzedzeniom, jak to opisałem niedawno w osobnym artykule w naszym dzienniku. Portret jej i jej ojca, stalinisty Henryka Hollanda, znajdzie się zresztą w przygotowywanym przeze mnie do druku drugim tomie Czerwonych Dynastii. Kolejny wybryk antypolonizmu w Izraelu. Mówiłem już w Radiu Maryja i pisałem w naszym dzienniku, jak kłamliwe były wystąpienia byłego ambasadora RP w Izraelu, Macieja Kozłowskiego, publicznie deklarującego jako ambasador, że nie ma żadnego antypolonizmu w Izraelu. Ten rzekomy znawca spraw żydowskich, a faktycznie głównie je zafałszowujący, jest dalej pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do spraw diaspory żydowskiej, odpowiedzialnym za wydanie przez MSZ po angielsku paszkwilanckiej i antypolskiej książki nagłaśniającej kłamstwa Grossa. Przeciwstawiając się wybielaniom sytuacji w Izraelu, przypomniałem o antypolskich oszczerstwach takich premierów Izraela jak Begin czy Shamir, oszczerstwach wiceprzewodniczącego izraelskiego Knessetu Rivlina. Cytowałem jakże wymowny i faktycznie obalający kłamstwa Macieja Kozłowskiego tekst znanego naukowca izraelskiego, historyka profesora Moshe Zimmermana w Rzeczpospolitej, w sposób prawdziwie alarmujący, pokazujący niebywałe rozmiary antypolonizmu w Izraelu. I oto dzisiejsza Rzeczpospolita przynosi kolejny alarmujący sygnał na temat tego antypolonizmu w Izraelu. Piotr Zychowicz w świetnym, udokumentowanym tekście pod tytułem Polacy przedstawieni jako pijacy i antysemici pisze o opublikowaniu w bardzo prestiżowym izraelskim dzienniku Haaretz antypolskiego komiksu o Holokauście. Oto jedna ze scen tego komiksu w 1944 roku. Generalne gubernatorstwo. Trzy dziewczynki żydowskie uciekają przez las. Jedna przewraca się na ziemię. Jest wystarczająco brudna, by wyglądać na Polkę, mówi jej koleżanka. Gdy dziewczynki wsiadają do pociągu, to roi się od zwierzęcych twarzy pijanych Polaków. Polscy antysemici szybko demaskują Żydówki. Jeden z nich mówi: natychmiast na następnej stacji oddamy je Niemcom i dostaniemy jeszcze wódki. Inny wyraża nadzieję, że Bóg spali Żydów w ogniu piekielnym. Dziewczynkom jakoś udaje się dotrzeć do następnej stacji. Tam spotykają dobrego Niemca, który je ratuje. Pytanie, jak długo tego typu jątrzące publikacje będą ukazać się w Izraelu, pomimo ciągłego eksponowania przez polskie władze wyjątkowo dobrych stosunków z Izraelem. Przypomnę tu, że szefowa gabinetu prezydenta, pani minister Jakubiak, od pewnego czasu popisuje się nagłaśnianiem pomysłu egzotycznego sojuszu między Polską, Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Pytanie, kosztem czego ma powstać taki sojusz? Czy ma doprowadzić do całkowitego zerwania naszych i tak już popsutych stosunków z państwami arabskimi? Nierzetelność mediów. W dzisiejszym naszym dzienniku szeroko piszę o audycjach Moniki Olejnik jako zaprzeczenie obiektywizmu. Dość przypomnieć choćby niegdysiejszy styl rozmowy Olejnik z Zytą Gilowską, gdy ta była jeszcze jedną z liderek Platformy Obywatelskiej. Olejnik w swojej rozmowie radiowej zapytała ją: czy żałuje pani swojego żałosnego wystąpienia w Sejmie. Typowy przykład ustawiania przez Olejnik nielubianego rozmówcy poprzez zdanie mu negatywnego pytania wartościującego. Żałosnego. Pokazałam inne przykłady tego szokującego braku obiektywizmu w wykonaniu pani Olejnik, choćby poprzez dobór odpowiedniego rozmówcy dla polakożercy J.T. Grossa. Olejnik dobrała Grossowi jako rozmówcę księdza Michała Czajkowskiego, znanego ze skrajnych uprzedzeń do polskiej historii i różnych przekłamań na jej temat. Dokładniejsze przyjrzenie się metodom pracy dziennikarskiej Moniki Olejnik jest godne uwagi, gdyż w pracy tej pani odbijają się jak w soczewce najgorsze cechy dzisiejszych wpływowych mediów. Ich brak obiektywizmu, stronniczość, tendencyjność. Niedawno szerzej na wykładzie omawiałem jeden z jaskrawych przykładów zafałszowywania obrazu Polski w mediach na tle obrazu szokowej terapii zastosowanej przy planie Sorosza Zaksa Balcerowicza. Jakże wymowny był fakt, że czołowe, najbardziej wpływowe, lewicowo-liberalne przekaziory wciąż upowszechniały mit genialnego Balcerowicza, starannie przemilczając krytyki tegoż Balcerowicza wypowiadane przez największych współczesnych ekonomistów świata, począwszy od laureatów Nobla, Friedmana, Beckera, Stiglitza. O tych krytykach można było się dowiedzieć niemal wyłącznie z niskonakładowych czasopism typu Życia Gospodarczego czy Najwyższego Czasu. Jakże potrzebne wydaje mi się jak najszybsze doprowadzenie do powstania książki Historii manipulacji w polskich mediach po 1989 roku wraz z dogłębnym nakreśleniem postaci czołowych manipulatorów i manipulatorek. Ostatni króciutki temat. Według Gazety Wyborczej z dnia dzisiejszego szwedzka młodzież jest doskonale poinformowana o nazistowskich zbrodniach o Żydach. Wie o tym 95% młodych Szwedów, natomiast faktycznie nie wie nic, dosłownie nic o zbrodniach komunizmu. Według najnowszego sondażu aż 90% młodych respondentów szwedzkich w wieku 15-20 lat nigdy nie słyszało o sowieckich łagrach i gułagu. Aż 40% młodzieży szwedzkiej uważa, że komunizm przyniósł światowi dobrobyt. No, to pokazuje też, ojcze, słuchacze, jakie były sukcesy, efektywność sowieckiej propagandy na Zachodzie, jeśli doszli do takich wyników.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo serdecznie za ten komentarz.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem.